Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Wczoraj, powiem Wam, wydawało mi się, że mam gotowe kazanie. Miałem zrobione notatki do tego. Kładę się spać, zaglądam do Biblii i czuję, że fajnie, że mam już notatki, ale to nie to. Czuję, że to nie jest to, a więc zacząłem tworzyć nowe kazanie. Trochę mi to czasu zajęło. Jakkolwiek zasnąłem, spokojnie zasnąłem i mam silne przekonanie, że to, co Bóg chce dzisiaj do nas powiedzieć przez to słowo, to nie znaczy, że Bóg będzie mówił teraz, ja Bogiem jestem do was, tylko że to, co Bóg włożył w moje serce, to jest coś, co Bóg chce nam powiedzieć. Mówiliśmy sobie, jesteśmy w takiej serii Cisi Mordercy. Mówiliśmy sobie na temat urazy. I powiem wam, dawno nie dostałem tyle wiadomości, jakby nawet maila takiego potężnego dostałem na temat tego kazania o urazie, jak wielkim, potężnym problemem może być uraza w życiu człowieka. Jak wielkim i potężnym problemem może być uraza w życiu człowieka i nie zdajemy sobie sprawy z tego, że uraza otwiera drzwi diabłu. Uraza to jest nic innego jak nieprzepracowane nieprzebaczenie. Jeśli jest nieprzebaczenie w twoim życiu, otwierasz drzwi diabłu. Później mówiliśmy sobie tydzień temu na temat braku komunikacji, czyli na temat tego, że nasze życie z Bogiem wygląda tak, że my gadamy do Niego i gadamy, 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 natomiast w ogóle Go nie słuchamy. Wtedy nasze życie jest słabe, kiedy my Go nie słyszymy, kiedy Bóg nie mówi do nas, kiedy zaczynamy się gubić w naszym świecie. Tak naprawdę Bóg w ogóle nie chce, żebyś ty szedł spać zdołowany i tak dalej. Bóg chce, żebyś szedł spać z pełnią nadziei, ale pełnia nadziei pojawia się wtedy, kiedy słuchasz Jego słowa. A więc zachęcam, mówiliśmy sobie o tym, jak słuchać i czego słuchasz i zachęcam cię do tego, abyś trochę, jeśli całe twoje życie z Bogiem to są kazania innych ludzi, to życzę ci powodzenia. To nie jest życie z Bogiem, to nie jest coś, to mogą cię tam poruszyć pewne rzeczy, one są dobre, ale Bóg chce mówić do ciebie. Bóg ma słowo do twojego serca, Bóg ma coś, co może zmienić twoje serce. I dzisiaj w tych cichych wymówkach, cichych mordercach chciałem mówić na taki temat, ja generalnie nie lubię głosić negatywnie. Nie lubię głosić negatywnych rzeczy, lubię głosić rzeczy, które gdzieś podnoszą ludzi i to lubię, w tym się czuję doskonale. Ale dzisiejsze kazanie jakby chciałem zatytułować w taki sposób trochę pesymistyczny, czyli bez sensu. Bez sensu, pisze się osobno. Bez sensu. Cichy morderca to jest nic innego, kiedy nasze życie jest bez sensu. Kiedy nasze życie jest bez sensu. A jest taki znany fragment w Biblii, w Przypowieściach Salomona, w 29 rozdziale, 18 wersecie. To jest tłumaczenie uspołecznionej Biblii Gdańskiej, gdzie jest napisane tak. Gdy nie ma proroctwa, lud ginie, a kto przestrzega prawa jest błogosławiony. Chciałem się skupić na tym wersecie A. Gdzie nie ma proroctwa, inne tłumaczenia Biblii mówią, gdzie nie ma proroczego objawienia, a jeszcze inne tłumaczenia mówią, gdzie nie ma wizji, tam lud się rozprzęga. Kiedy nie ma objawienia w twoim życiu, to automatycznie się rozprzęgasz. Co to znaczy? Co to znaczy? Bóg dla każdego człowieka ma jasno przeznaczony cel i przeznaczenie. Ty się z tym rodzisz. To jest w tobie. I kiedy my się rodzimy, to nie oznacza, że automatycznie jesteś w tym przeznaczeniu. Bóg zaczyna pracę w twoim życiu, aby najpierw cię znaleźć, aby znaleźć ciebie. Ponieważ bardziej Bogu zależy na tobie niż na przeznaczeniu, które jest w tobie. Ty się rodzisz z przeznaczeniem. To przeznaczenie uaktywnia się w sytuacji, kiedy Duch Święty zaczyna mieszkać w tobie. Innymi słowy, jeśli nigdy szczerze nie poddałeś swojego życia Jezusowi Chrystusowi, to przeznaczenie, to do czego zostałeś stworzony, nie zostało jeszcze nigdy odblokowane w twoim życiu. Ono w tobie jest, ale ono nie jest odblokowane. Kiedy Duch Święty przychodzi do twojego serca, to zaczyna powolutku pokazywać ci i zadawać ci takie pytanie, czy w twoim życiu nie chodzi czasami o coś więcej niż to, jak żyjesz teraz. Pewne rzeczy zaczynają cię poruszać. Pewne rzeczy, które nie poruszają większość ludzi, zaczynają poruszać ciebie. I w tym momencie zaczyna się powolutku budzić przeznaczenie, które Bóg tobie dał i zaczynasz żyć życiem, które nie tylko jest życiem zbawionym, bo Chrystus daje zbawienie ludziom, którzy podają Mu swoje życie, to jest pewne, ale Bóg przede wszystkim nadaje sens. Sens naszemu życiu. Dramat polega na tym, że większość ludzi na świecie żyje bez sensu. Co to znaczy bez sensu? Żyje z sensem wyimaginowanym. Biega za czymś, co w rezultacie nie daje poczucia spełnienia, nie daje poczucia takiego, że jestem syty, że jestem pełny, że moja dusza jest pełna, że moje serce jest pełne. I bez względu na to, za czym biegasz, jeśli nie jest to Boże przeznaczenie, które wypełniasz, to będziesz nienasycony. Będziesz nienasycony, będziesz ciągle pusty. Będziesz chrześcijaninem, jesteś zbawionym człowiekiem i ktoś ci będzie mówił, jakie życie jest wspaniałe z Bogiem i cudowne, ale to mówią ludzie, którzy żyją w zgodzie ze swoim przeznaczeniem. Tylko tacy ludzie, którzy żyją w zgodzie ze swoim przeznaczeniem. Oni rozumieją Jana 10:10, że Chrystus przyszedł, aby dać nam życie. I to życie w obfitości, tutaj nie chodzi, że będziesz miał dużo pieniędzy. Życie w obfitości to chodzi o życie, które jest syte, które jest spełnione. To nie jest życie, które ma jakieś wyrzuty sumienia. To jest życie, które ciągle zmierza do jakiegoś sensu. I ten fragment przypowieści Salomona, 29 rozdział, 18 werset, gdzie nie ma proroctwa, lud ginie, gdzie nie ma wizji, tam lud się rozprzęga, jest świetnie przetłumaczony w takiej parafrazie. To się nazywa message. To jest chyba obecnie najczęściej czytana Biblia, szczególnie przez młode pokolenie, aby mogli to złapać. Jest to świetne tłumaczenie i jest to przetłumaczone w taki sposób. Jeśli ludzie nie widzą, co Bóg robi, będą potykać się na każdym kroku. Ale kiedy spróbują i dołączą się do tego, co On objawia, wtedy będą najbardziej błogosławieni. Bardzo mnie ten fragment, to tłumaczenie dotknęło. Kiedy ludzie nie widzą, co Bóg robi, potykają się. Ale w momencie, kiedy przyłączają się do tego, co On im objawia, przyłączają się do tego przeznaczenia, które Bóg im objawia, to wtedy są najbardziej błogosławieni. Powiem wam z pełną odpowiedzialnością. Wielu chrześcijan nie żyje życiem, które ma dla nas Chrystus. I to nie jest wina Pana Boga. Bóg już zrobił wszystko. To jest nasza odpowiedzialność. To jest nasza odpowiedzialność, aby żyć życiem zgodnym z przeznaczeniem, które Bóg włożył do naszego serca. I ktoś mnie spytał dzisiaj, o czym będę miał kazanie. Mówię, będę miał kazanie o czymś, co wiele razy czytałeś, ale nigdy się temu nie przyjrzałeś. Jestem przekonany, że jeśli jesteś chrześcijaninem rok, dwa, to na pewno natrafiłeś na ten fragment z jednego prostego powodu. Tak pochodzi z pierwszej księgi Mojżeszowej, a więc to jest 100%, że tam dobrnąłeś. Po drugie, że to jest 11 rozdział, czyli nie zdążyło ci się znudzić. A po trzecie, jestem przekonany, że to zauważyłeś, bo tam pojawia się postać, która zajmuje prawie 40% całej pierwszej księgi Mojżeszowej, a tą postacią jest Abram, później zwany Abrahamem. Jesteście gotowi na to? Zobaczysz, co czytałeś, a nie widziałeś. Jestem taki cwaniak, bo ja to zauważyłem pół roku temu. Pierwsza księga Mojżeszowa, jesteś gotowy na to? Naprawdę? Nie będzie fajnie. Będzie prawdziwie, ale nie będzie fajnie. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 11 rozdział, werset 31 do 32. Terach, się dobrze zaczyna. Terach zaś wziął swojego syna Abrama, swojego wnuka Lota, syna Harana, swoją synową Saraj, żonę swojego syna Abrama i wyszedł z nimi z Ur Chaldejskiego, aby udać się do ziemi Kanaan. Wow, brzmi znajomo. Wędrując tak, przybyli do Haranu i tam zamieszkali. Terach dożył 205 lat i umarł w Haranie. Widziałeś to kiedyś? Zwróciłeś kiedyś uwagę na to? Czy zwróciłaś uwagę na to? Tu jest historia, że Abram, kiedy szedł z Terachem, który był jego ojcem, wyruszył wcześniej do ziemi, gdzie później wysłał go Bóg, do ziemi Kanaan, do ziemi obiecanej. Wcześniej ojciec Abrama miał w sercu ciśnienie, być może powołanie, aby iść do ziemi kananejskiej. Aby iść do ziemi Kanaan. I teraz prawda jest, moi drodzy, taka, że Terach, jeszcze raz to przeczytam, wziął swojego syna Abrama, swojego wnuka Lota, syna Harana, swoją synową Saraj, żonę swojego syna Abrama i wyszedł z nimi z Ur Chaldejskiego, tak? Aby udać się do ziemi Kanaan. Wędrując tak, przybyli do Haranu i tam zamieszkali. Terach dożył 205 lat i umarł w Haranie. O co chodzi? Chodzi o to, po pierwsze, że kiedy Bóg każe ci gdzieś iść, kiedy Bóg cię do czegoś powołuje, tak jak powołał Teracha, to jest to pełna ekscytacja. To jest to pełna ekscytacja. Bóg mnie do czegoś powołuje. Czujesz to w swoim sercu. Bóg cię powołuje, abyś szedł do ziemi kananejskiej, abyś szedł do Kanaanu, zabierasz swojego syna Abrama, zabierasz swoją synową Saraj i idziecie w stronę Kanaanu. Idziecie, bo to jest wasze przeznaczenie. Problem pojawia się, że ta ekscytacja, która jest na samym początku, nie wystarczy, aby dobrnąć do końca. Ilu ludzi ja widziałem, którzy nagle złapali w swoim sercu, jakie jest ich przeznaczenie. Tak samo jak przeznaczeniem Teracha była ziemia Kanaan, on tam miał iść, ale w pewnym momencie się zatrzymał. W pewnym się momencie zatrzymał i nie poszedł dalej. Większość chrześcijan jest podekscytowana powołaniem, które widzą, co mają robić. Widzą, czego Bóg od nich chce. Zaczynają iść i jest w tym mnóstwo, ale to mnóstwo ekscytacji. Mnóstwo ekscytacji. Ale w pewnym momencie zaczynają się dziać pewne rzeczy, które ich zatrzymują. W pewnym momencie zaczynają się rzeczy, które ich ekscytują. Jaki sens miałoby moje życie, gdybym ja tylko podekscytował się, zafascynował się tym, że dobrze byłoby założyć kościół w Oleśnie? Gdybym ja był tym podekscytowany, że Bóg mnie powołał, abym założył kościół w Oleśnie. 20 lat później Bóg mnie powołał, żebym ja założył kościół w Oleśnie, ale to nigdy nie powstało. Ja wyruszyłem w stronę Kanaan, ale ja nigdy tam nie doszedłem, bo się zatrzymałem w pewnym momencie. List do Efezjan, 2 rozdział, wersety od 8 do 10. Często o tym mówimy. Gdyż z łaski jesteście zbawieni przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem albo darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie chlubił. Jesteśmy Jego dziełem. Paweł jasno nakreśla, nie jesteśmy zbawieni w oparciu o nasze uczynki, o nasze pobożne uczynki, nasze dobre uczynki. Nie jesteśmy zbawieni w taki sposób. Jesteśmy zbawieni z łaski, czyli za darmo. Dostaliśmy coś, na co nie zasługiwaliśmy. To jest łaska. Dostajesz coś, na co nie zasługujesz. Nie musisz nic zrobić, żeby to dostać. To jest łaska. I my jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę. Oznacza, że zaufaliśmy Jezusowi Chrystusowi w to, co On zrobił na krzyżu. Ale to nie jest koniec historii. Tu się nie kończy chrześcijańskie życie, żebyś ty był tylko człowiekiem zbawionym. To w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o coś więcej i Paweł mówi o tym dalej tak, w 10 wersecie. Zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Nie jesteś zbawiony z dobrych czynów, ale jesteś stworzony do dobrych czynów. To jest zupełnie na odwrót. Każda religia wymaga od ciebie dobrych czynów, abyś mógł być zbawiony. I później jakoś żyj, ale zapracowałeś sobie na zbawienie przez swoje dobre czyny. W chrześcijaństwie jest zupełnie inaczej. To jest paradoks jakiejkolwiek religijności. Bóg najpierw cię zbawia, a później chce od ciebie czynów. I dalej Biblia mówi tak, Bóg przygotował je już wcześniej, te dobre czyny, wcześniej, bo były treścią, by były treścią naszego życia. Nasze przeznaczenie ma się stać treścią naszego życia. Co jest treścią twojego życia? Co jest treścią twojego życia? Co jest treścią twojego życia? Treścią mojego życia nie jest bycie ojcem. Treścią mojego życia nie jest bycie mężem. To jest rola, którą ja muszę spełnić w moim życiu. Treścią mojego życia nie jest bycie dobrym przyjacielem. Treścią mojego życia jest życie w tym, do czego powołał mnie Chrystus. To jest treść mojego życia. W tym znajduję spełnienie. Nie w ilości pieniędzy, którą posiadam, nie w ilości statusu, który mam, nie w czymkolwiek, tylko treść mojego życia jest w przeznaczeniu, które ja poznaję przez poznanie Jezusa Chrystusa. Terach miał udać się do Kananu. Wyszedł z Ur Chaldejskiego, ale zatrzymał się w Haranie w połowie drogi i tam się osiedlił. Okropne słowo, osiedlić się. Taka gra komputerowa kiedyś była, nazywała się Settlersi. Grał ktoś kiedyś w Settlersów? Jedna osoba. Fajnie mamy przedział wiekowy w tym kościele. Ja kiedyś spróbowałem zagrać w Settlersów, ale jako, że nie lubię opanowywać tych wszystkich klawiszy, nie podjąłem próby, ale wiem, że taka gra jest. Settlersi to są tacy osadnicy. Oni się zasiadają, oni budują swoje osady i tam siedzą i siedzą. Bóg mówi do mnie i do ciebie, przestań budować osady. Przestań budować osady, przestań być takim settlersem. Tak jak Haram był takim, nie Haram, tylko Terach był takim settlersem, który doszedł do Haranu w połowie drogi i się zatrzymał. Jak ja jestem znudzony odważnymi hasłami, jak ja jestem znudzony odważnymi hasłami, jak ja jestem znudzony ludźmi, którzy rzucają wielkie, wielkie słowa, wielkie, wielkie hasła. Jak ja jestem tym znudzony. Najprostsza rzecz do zrobienia to jest powiedzieć, to jest ogłosić. Ale o wiele trudniej jest wejść w to, co ogłaszasz. O wiele trudniej jest wejść w to, co wiesz, że jest twoim przeznaczeniem. Co, wiecie, ktoś kiedyś powiedział, że dobrymi intencjami to jest pół piekła wybrukowane. Co z tego, że ty masz dobre zamiary? Co z tego? Pamiętam ludzi, którzy się zawsze nawracają, wiecie, tacy ludzie, którzy się zawsze nawracają, to jest takie czyste. To jest takie prawdziwe. Oni są zachłyśnięci Bogiem. Oni zrobią wszystko. Ja pamiętam, my z Krysią się nawróciliśmy, to chcieliśmy, pierwsza rzecz, którą chcieliśmy zrobić, to chcieliśmy jechać do Indii. Na misję, do Indii. Nie patrząc na koszta, nie mieliśmy takich pieniędzy. Kosztowało to wtedy 8 tysięcy złotych. 25 lat temu to była kupa kasy. I mieliśmy tam pojechać do Indii. Dlaczego tak było? Bo chcieliśmy służyć Bogu. Bo chcieliśmy na maksa służyć Bogu. Robiliśmy wszystko, aby wejść w nasze przeznaczenie. Wiedzieliśmy, że Bóg nas powołuje do czegoś większego niż my jesteśmy. Wiedzieliśmy o tym i mieliśmy mnóstwo pasji, mnóstwo ekscytacji i zaczęliśmy zakładać kościół w Olesznie. Zaczęły się ewangelizacje na mieście. Zaczęły się rzeczy po prostu, których dzisiaj już nikt nie robi. Ale to było przeznaczenie, które Bóg włożył do naszego serca. Co by było, gdybyśmy tego nie zrobili? Co by było, gdyby były to tylko pobożne nasze życzenia, pobożne pragnienia? Tak jak Terach miał piękne, pobożne życzenia, idziemy do Kanaanu. Wielu chrześcijan ma pobożne życzenia, idziemy, robimy i nic się nie dzieje. Bóg cię nie powołał tylko po to, abyś był zbawiony. Wybij to sobie z głowy. Nie jesteś powołany do tego, aby być tylko zbawionym. Bez sensu. Ja bym się zanudził na śmierć takim życiem. Jestem zbawiony, wiem, że jak wpadnę pod pociąg, to będę zbawiony, ale to co, mam ciągle chodzić po ulicach i być pewny tego, że jestem zbawiony i mam być szczęśliwym człowiekiem? Ja jestem szczęśliwy, ale we mnie i w tobie jest coś, co po prostu rozrywa twoje serce. Jest coś, co Bóg umieścił w tobie, zanim powstał ten świat. Jest coś, co Bóg włożył do twojego życia, że Bóg chce coś zrobić z twoim życiem. Powołanie to nie oznacza robienie czegokolwiek w kościele. Powołanie to znaczy wejść w to, co Bóg chce dla ciebie. Co Bóg ma dla ciebie? Bóg cię nie powołał, abyś tylko siedział na krześle, słuchał kazań i śpiewał uwielbienie i co 6 minut mówił amen. To nie jest twoje powołanie. To jest normalne. Tego potrzebujesz do życia. To jest normalne. Potrzebujesz kościoła. To jest miejsce, gdzie przychodzisz się ładować, ale po to, bo jutro jest poniedziałek. Bo jutro jest wtorek. Jak ja bym wam opowiedział o tym tygodniu, który się kończy, byś powiedział, że to jest niemożliwe. W tym tygodniu w moim życiu wydarzyło się więcej niż w życiu przeciętnego człowieka przez cały rok się dzieje. Jest Boże przeznaczenie. Dzieje się wszystko. Dzieje się wszystko. Bóg cię powołuje do ekscytującego życia. Nie ma u Boga emerytury. Ja powiem wam, nigdy bym nie chciał być na emeryturze. Nigdy w życiu. Nie chcę być na żadnej emeryturze. Ja już wiem. ZUS robi wszystko, żebym nie był. Wiem, spoko. Ale ja nie chcę być. Jakie to musi być nudne. Przepraszam wszystkich emerytów, ale to musi być nudne. Ale jeśli jesteś człowiekiem, który żyje w przeznaczeniu i wie, że nawet jesteś na emeryturze i Bóg coś ciągle od ciebie chce, to jest to fascynujące. Ja chcę, żeby Bóg ciągle chciał coś ode mnie. Ja chcę umrzeć w czasie roboty. Jak Bóg mnie miał pochwycić, to w czasie roboty. Amen? Jakoś tak te maseczki macie, nie wiadomo, co się tam dzieje w waszym życiu. Ekscytacja podróżą w stronę naszego przeznaczenia, ona jest zawsze. Tak, to zrobimy to. Wiecie, ilu z was miało zupełnie inne marzenia odnośnie swojego życia niż to, co jest teraz? Co się stało po drodze? Zatrzymaliście się. Zatrzymaliśmy się. Po drugie, mamy tendencję, aby się osiedlać. Jest taka denominacja, która funkcjonuje ciągle w naszym kraju. Denominacja, która kilka wieków temu była najbardziej przebudzoną, denominacja, czyli kościoły, była najbardziej przebudzoną denominacją w całym świecie. To, co Bóg zrobił przez tą denominację, jest niezwykłe. Pojawił się jeden człowiek, który wywołał przebudzenie wręcz na całym świecie, szczególnie w świecie anglojęzycznym. Człowiek, który przychodził, głosił kazania, nawracały się tysiące, były uzdrowione tysiące ludzi. Ten człowiek również zbudował pierwszy metodologiczny system uczniostwa. Ten człowiek był strategiem, zanim ty w ogóle się pojawiłeś w głowie kogokolwiek, poza Panem Bogiem. Denominacja, która po prostu wytyczała trendy, jak to ma być. Człowiek, który zrewolucjonizował absolutnie wszystko. 200 lat później. Pozostają tylko puste kościoły. Pozostają tylko książki i wspomnienia, jak wspaniale kiedyś było. Czytasz o tym człowieku, patrzysz na to, co na tą spuściznę, która została po nim i powiem wam, trzeba mieć talent, żeby tak to wszystko zaorać. Dlaczego tak jest? Dlatego, że my mamy tendencję, aby się osiedlić. aby się zatrzymać. Po co? Po co iść dalej? Ja wiem, jak jest skonstruowane moje życie. W moim życiu muszą być wyzwania do końca mojego życia, bo wtedy ja żyję. W moim życiu muszą być wyzwania do końca mojego życia, bo wtedy ja żyję, bo wtedy automatycznie jestem totalnie uzależniony od Boga, że wiem, że bez Niego nic się nie wydarzy, nic się nie stanie. Ja muszę tak funkcjonować, bo inaczej się osiądę i będę udawał mądrego człowieka, mądrego człowieka. No, będę mądry, będę pisał na Facebooku, na Instagramie czy gdziekolwiek, jak jestem mądry, będę wrzucał moje mądrości, wrzucę, napiszę jakieś zdanie, kąpcie się w tym, tu głębia przyzywa głębię. W ogóle nie o to chodzi. Ja chcę żyć w zgodzie z moim powołaniem. Ja chcę wypełniać moje powołanie i mam silne przekonanie, że to, co najlepsze, tego jeszcze w ogóle nie widziałem na oczy. Ja ciągle fanatycznie wierzę w 700 kościołów w Polsce. Ja ciągle fanatycznie wierzę w to, że Kościół w Olesznie będzie miał kiedyś bardzo, bardzo duży wpływ w tym mieście. Ja ciągle wierzę w to fanatycznie i wiem, że to jest część czegoś, do czego Bóg mnie powołuje. Ale Bóg mnie nie powołał do tego, aby się zatrzymać. Terach miał swojego syna Abrahama, który urodził się, jak Terach miał 70 lat. Abraham miał już żonę i nie wiadomo do końca, ile lat miał Terach, jak wyruszył, ale wiemy, ile lat miał Terach, jak zmarł. Miał 205 lat. Prawdopodobnie było tak, że wyruszył w wieku około 100 lat i zatrzymał się w Haranie na 100 lat. I tam umarł. Dramat. Wiecie, dlaczego kocham Biblię? Bo Biblia nie ściemnia ani przez chwilę. My bardzo dużo mówimy na temat takich bardzo pozytywnych rzeczy, bo dobra nowina jest pozytywna. Ale jeśli Bóg ma traktować ciebie i mnie dojrzale, to musisz też się dowiedzieć o konsekwencjach tego, co się stanie z tobą, jak się zatrzymasz. Nie wiem, jak teraz jeszcze ciągle oglądam Chosen, ten serial, który wam polecałem. Tam są takie momenty, że Pan Jezus idzie, obraca się, kogoś obraża, czy według tych ludzi, mówi coś bardzo konkretnego. Przychodzi człowiek, Panie, pójdę za Tobą. Pójdę za Tobą, tylko pozwól mi jeszcze pogrzebać mojego ojca. Dobra rzecz. Chrystus się obraca, mówi, niech umarli grzebią umarłych, a Ty pójdź za mną. Pójdź za mną. I nagle ci ludzie odchodzą. Nagle ci ludzie odchodzą. Nagle ci ludzie się zatrzymują. Nagle ci ludzie są settlersami. Osiedlają się. Budują sobie jakieś historie, dlaczego jest teraz tak, a nie tak. Poczucie przeznaczenia jest ciągle w tobie i poczucie szukania sensu jest ciągle w tobie. Albo wejdziesz na Bożą ścieżkę, albo wytworzysz sobie swoją ścieżkę i będziesz próbował znaleźć poczucie sensu w pieniądzach, w statucie, w byciu rodzicem, w byciu kimkolwiek. Twoje poczucie przeznaczenia i spełnienia jest tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie i w tym, co On ma dla ciebie. Nigdy nie będziesz szczęśliwy. Nigdy nie będziesz szczęśliwy, jeśli nie wejdziesz w Boże przeznaczenie. Będziesz zbawionym człowiekiem. To nie ma nic wspólnego z tobą, z twoim zbawieniem. To nie ma nic wspólnego z twoim zbawieniem. To ma coś wspólnego z twoim życiem tutaj, teraz. Że żyjesz bez sensu. Jeśli nie żyjesz w Bożym przeznaczeniu, żyjesz bez sensu. To jest taki dobry moment, żeby powiedzieć prawda. O, wy, nie ja. Prawda? Prawda. Ja nie wiem, czy ja mam taki mesmeryzujący wokal, który was hipnotyzuje i usypia. Czy to jest tak trudne? Wiecie, że ja was kocham, tak? Z założenia, ja nie mam wyjścia. Ja was kocham, ale też nienawidzę ściemniać. Po trzecie, tendencja jest, kiedy już się zatrzymasz, aby porównywać się z innymi. Kiedy już się zatrzymasz, zaczynasz się porównywać z innymi. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, pierwszy werset, Biblia mówi tak. Skoro i my mamy wokół siebie tak wielką chmurę świadków, zrzućmy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas tak łatwo osacza i w cierpliwości biegnijmy w wyznaczonym nam wyścigu. Autor listu do Hebrajczyków mówi, biegnij w wyścigu, który został ci wytyczony. Ja mam zupełnie inną, mówiąc kolokwialnie, ścieżkę niż ty. Moja ścieżka, po której Bóg mnie prowadzi, powołanie, które ja mam, jest czymś zupełnie innym niż to, co ty masz. To jest zupełnie coś innego. Jesteśmy powołani do różnych rzeczy i chwała Bogu, bo Kościół nie jest nudny. Ten Kościół nie wytrzymałby nawet trzech Sławków Jagiełła. Naprawdę, jeden wystarczy, tak samo jak ty, jeden wystarczysz. Ale każdy z nas jest powołany, abyśmy biegli po prostu ścieżką, którą Bóg nam wyznaczył. To jest twój wyścig, to jest twój tor i mamy biec. I mamy biec. Oni opuścili Ur Chaldejskie, zatrzymali się i mieli iść do Kananu, ale się zatrzymali. Zatrzymali się w pewnym miejscu. Zaczęli się rozglądać na lewo i prawo, zatrzymali się. Przestań się rozglądać. To, że ktoś się zatrzymał, nie oznacza, że ty masz się zatrzymać. Nie patrz na lewo i prawo. Nie poddawaj się rozproszeniu. Wiecie, mam patent na najlepszą randkę na świecie. Chcecie go usłyszeć? Za darmo. Mężowie, drodzy. Za darmo. Za darmo. Chcecie wiedzieć, jaki jest patent na najlepszą randkę na świecie? Nie są to kwiaty, nie są to pierścionki czy inne bzdiochy. Zostawcie telefony w domu i pójdźcie do lasu. Za darmo. Nie mówcie całemu światu, że jesteście w lesie, bo uwierz mi, nie jesteś na tyle interesujący, żeby miał się tobą interesować. Przestańmy się bawić w jakiś cyrk. Zostaw telefon w domu i idź. Jesteśmy tak rozproszeni, mówisz również o sobie. Jesteśmy tak rozproszeni. Ciągle coś, ciągle telefon. Jeszcze iPhone zrobił taki dzwonek, że jak siedzi 7 osób i mają iPhony i jak jedna osoba dostaje powiadomienie, to wszyscy patrzą, bo jest taki sam dzwonek. Chore. Komunizm w wydaniu kapitalizmu. Wszyscy tacy sami. Jesteśmy rozproszeni ciągle i ciągle. Nic cię nie rozprasza bardziej w życiu niż to, kiedy po prostu patrzysz na lewo i prawo. Skup się na swojej ścieżce, która jest przed tobą. Bóg ma dla ciebie, Bóg wytyczył dla ciebie tor. Biegnij tym torem, nie rozglądaj się na lewo i prawo. Lekkoatleci, którzy biorą udział w wyścigach. Największa ich porażka jest taka, kiedy spojrzą za bardzo na prawo, na lewo, bo się rozproszą. Oni muszą być skupieni tylko i wyłącznie na mecie. Tylko i wyłącznie. Nie możesz, to jest karalne, jesteś zdyskwalifikowany, kiedy nastąpisz na czyjś tor. Nie możesz. Jest w tym potężna mądrość. Skup się na swoim torze. Biegnij swoim torem, który po prostu masz iść do Kananu. Nie zatrzymuj się. Masz iść do Kananu. Biegnij. Nie patrz się w lewo, w prawo. Nie pozwól się rozproszyć. A my się ciągle rozpraszamy. I przestań się porównywać z innymi ludźmi. Przestań. Bóg jest tak genialny, że każdy płatek śniegu jest różny. Wiedziałeś o tym? To, co pada na ziemię i się roztapia za chwilę, Bóg stworzył to w wyjątkowy sposób. Każdy płatek śniegu jest inny. Co dopiero my? Każdy z nas jest inny. Co dopiero nasze przeznaczenie? Nasze przeznaczenie jest zupełnie inne. Każdy dar, który ty posiadasz, ma inny wymiar, inny wydźwięk. Są ludzie, którzy są obdarzeni darem bycia ewangelistami, i oni są świetni w ewangelizacji na przykład 1:1, ale są beznadziejni w ewangelizacji 1:1000. A są ludzie, którzy są genialni, kiedy mówią kazania ewangelizacyjne, a są beznadziejni jeden na jeden. To jest wymiar ich obdarowania, tego, co dał im Bóg. Bóg wszystko stworzył w wyjątkowy sposób. Co dopiero twoje powołanie? Kościół w Praszce, czy kościół w Wieluniu, czy kościół w Lublińcu, który powstanie, to będą zupełnie inne kościoły. I chwała Bogu. Dlaczego to będą inne kościoły? Bo tam nie będzie ludzi, to będą inni ludzie z przodu, którzy są tutaj. Jest proste. Bóg nie chce tworzyć jakichś kopii, nieudanych kopii czegokolwiek. Tak samo ty, nie rozpraszaj się. Patrz na to, co Bóg chce od ciebie. Patrz na to, co Bóg chce od ciebie. Kolejna rzecz jest taka, że hebrajskie słowo terach, to jest niesamowite, że każde to imię coś oznacza. I hebrajskie słowo terach oznacza spóźniony, opóźniony. I to jest taka sytuacja, że mamy tendencję nie tylko, żeby się osiedlać, ale mamy tendencję, aby opóźniać swoje powołanie. To jest przerażające, ale powołanie wielu ludzi zostało złożone do trumny razem z nimi. I to powołanie nigdy nie zobaczyło światła dziennego, ponieważ ci ludzie tak opóźniali wejście w swoje powołanie, że jeszcze przyjdzie czas, jeszcze będzie moment, jeszcze przyjdzie czas, jeszcze mam czas, jeszcze chwila. Nawet nie zauważysz. Wiecie, jak to jest możliwe, że ja mam 45 lat? Jak to jest możliwe? Rozmawiam z kimś wczoraj i się ktoś mnie pyta, ile lat ma twój brat. Tak liczę, mówię, ja nie mogę. Mój brat ma 62 lata. Ja pierniczę. Wiecie, co to oznacza? Że czas płynie szybciej niż myślisz. Nie opóźniaj. W przyszłym roku, za dwa lata, za trzy. Nie opóźniaj swojego powołania. Nie zdążysz. Zawsze taka historia jest człowieka, który... Słyszałem od człowieka, którego spotkałem tylko raz. Głosił kazanie i to kazanie mnie niesamowicie poruszyło. Na temat człowieka, który tak bardzo opóźnił swoje powołanie, że już nie było szans tego odbudować. Człowiek głosi kazanie o powołaniu. I nagle wychodzi taki starszy człowiek, koło 70. Tak, to starszy już? Bo tak. No, w kwiecie wieku. Wychodzi taki człowiek w kwiecie wieku po tym kazaniu. Klęczy przed Bogiem, leży, płacze. Wszyscy już, ludzie, którzy wyszli do modlitwy, on się też o nich modlił, oni już poszli do domu, a ten dalej leży i płacze. I płacze. Iż w pewnym momencie ten kaznodzieja po pół godziny siedzenia i drapania się w głowę mówi, no słuchaj, już się modliłem o ciebie, no co ja mogę, co jeszcze mogę dla ciebie zrobić? On cały zapłakany popatrzył na niego, mówi, wiesz co, już nic nie możesz dla mnie zrobić. A ja mówię, ale co to znaczy, że nic nie mogę dla ciebie zrobić? 20 lat temu Bóg mnie powoływał do tego, abym założył kościół. I odkładałem z roku na rok. Dzisiaj jestem 20 lat później. I wiem, że już tego nie zrobię, bo nie mam na to czasu. Bóg jest Bogiem rzeczy niemożliwych, ale Bóg nigdy nie odkupi straconego czasu, który ty masz jako chrześcijanin. Bóg ci daje, to z walutą jest czas. Stracony czas nigdy nie będzie odkupiony. Nigdy nie będziesz miał znowu 30 lat. Ja sobie tak ostatnio myślałem z jakichś tam powodów, 2 tygodnie temu, co by było, gdybyśmy my teraz z Krysią mieli kolejne dziecko. Poza tym, że wszyscy by się cieszyli, a ja po prostu dowiedziałbym się w końcu, co to jest depresja. Ja byłbym załamany. Z jakiego względu? Z prostego względu. Że jak ja miałem 20 kilka lat, to nieprzespane noce mojej żony i ciągła bieganina i zakładanie kościoła w tym i praca i tak w kółko, to było coś, w czym ja się doskonale czułem. My mieliśmy teraz gości ze stolicy, którzy jeszcze nie wyczuli momentu, kiedy my już mamy trochę lat i już po prostu zasypialiśmy. No ale nie wyprosimy tych ludzi przecież z domu, przyjechali z daleka, tak? No to ich zatrzymaliśmy i gadamy, i gadamy, i gadamy. I tak, tak robiłem wszystko, żeby tego słuchać, i gadamy, i gadamy, i gadamy, i gadamy, i gadamy. Poszliśmy spać o pierwszej. Z piątku na sobotę poszliśmy spać o pierwszej. Ja w sobotę to ja nie wiedziałem, gdzie jestem w ogóle. Bo dla mnie to już jest za późno. Dlaczego tak jest? Bo latka lecą. Z jednej strony jest to śmieszne, a z drugiej strony jest to przerażające. Kiedy mieliśmy 20 ileś lat, to był czas dla nas, że mieliśmy mnóstwo energii i małe dzieci w ogóle nas nie przerażały. Dzisiaj, ileś lat później, dla nas to jest, byłoby nam bardzo ciężko. Bardzo ciężko. Dlaczego? Bo latka lecą. Nie myśl sobie, że Bóg odkupi twój stracony czas. To nie jest dobra nowina. Bóg nie odkupi twojego straconego czasu. Jeśli Bóg powołuje cię dzisiaj do czegoś, Bóg wkłada dzisiaj coś w twoje serce, a ty tego nie robisz, to minie kilka lat i to już przestanie być aktualne. Wraz z Bożym powołaniem, wraz z Bożym momentem, kiedy Bóg cię do czegoś powołuje, przychodzi Boża moc, przychodzą możliwości, przychodzą kontakty, przychodzi wszystko, abyś mógł to zrobić. Jeśli ty tego nie zrobisz w tym momencie, stracisz to. Stracisz to. I ostatnia rzecz odnośnie tego fragmentu, że słowo Haran, tam gdzie oni się zatrzymali, tam gdzie spędzono 100 lat, to słowo Haran oznacza wysuszony. Wysuszona ziemia. Haran, wysuszona ziemia. Dlatego, że miejsce twojego postoju to jest coś, co cię każdego dnia będzie wysuszać, wysuszać, wysuszać i wysuszać jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. Skąd o tym wiem? Po pierwsze, bo Biblia o tym mówi, a po drugie, żyjąc 25 lat z Bogiem, naoglądałem się już wielu rzeczy. Zgorzkniałych starszych ludzi, którzy zamiast wiary, zamiast pasji, zamiast ekscytacji, zamiast pchania młodego pokolenia do przodu, stali się po prostu cyniczni. Każdy cynik był kiedyś optymistą. To jest bardzo cienka granica. To jest ten sam poziom energii, kiedy optymizm zamienia się w cynizm. Szydzenie. Stajesz się cynikiem. Tak, tak, my to kiedyś, tak, tak, my też w to kiedyś, tak, tak, tak. Ilu ludzi wyśmiało to, kiedy my zakładaliśmy kościół w Olesznie? Ilu ludzi wyśmiało to, kiedy mówiliśmy o 700 miast? Ilu ludzi? Ilu cyników? Najgorsze jest to, kiedy jesteś już starszym człowiekiem i jesteś cynikiem. I przypomina mi się historia, kiedy Sodoma i Gomora doszły do takiego miejsca zdeprawowania, gdzie działo się tam już wszystko. Seksualne po prostu zboczenia na każdym kroku. Działy się tam rzeczy po prostu straszne. I Bóg postanowił osądzić Sodomę i Gomorę. Bóg wysłał swoich aniołów, aby osądzić Sodomę i Gomorę. Ale był tam człowiek sprawiedliwy, który nazywał się Lot, który nomen omen był rodziną Abrahama. Abrahama. I ci aniołowie powiedzieli do niego: uciekaj z tego miejsca, bo to miejsce będzie zniszczone, ale nie odwracaj się nigdy do tyłu. I 19 rozdział, 17 werset Biblia mówi tak: za miastem jeden z aniołów przynaglił i był on powiedziany tak: teraz ratuj życie, nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się, dopóki nie opuścisz tego okręgu. Uchodź w góry, abyś nie zginął. A żona Lota obejrzała się za siebie i stała się słupem soli. miejsce Haran, miejsce Twojego postoju, miejsce Twojego osiedlenia się, gdzie lata miną, to jest wysuszona ziemia. To jest wysuszona ziemia. To jest miejsce, które Cię spowoduje, że będziesz nieefektywny, będziesz nieszczęśliwy, będziesz sfrustrowany, staniesz się cyniczny i bardzo trudno nawet będzie Ci dobiec do końca biegu, abyś był zbawionym człowiekiem. Bardzo trudno będzie Ci być chrześcijaninem do końca, bo chrześcijaństwo bez przeznaczenia staje się nudne. Ale jak ja uwielbiam momenty w historii świata, ale jak ja uwielbiam słowa w Biblii, ale lecz, ale że jest jakaś narracja, ale był ktoś, kto zmienił, nie poszedł w tą samą stronę, co cała reszta, ale 12 rozdział, idziemy werset dalej po Haranie, werset dalej. Pan powiedział do Abrama: wyjdź ze swojej ziemi, zostaw swoich krewnych i dom swojego ojca i idź do ziemi, którą ja ci wskażę. Terach nie doszedł do swojego powołania. Nie doszedł do miejsca swojego przeznaczenia. Nie doszedł do Kananu. Fizycznie nie doszedł do Kananu. Zatrzymał się. Zatrzymał się w Haranie. I Abram to wszystko widział. Abram wiedział, że idą do Kananu, ale w pewnym momencie się gdzieś zatrzymali i spędzili tam 100 lat. I w tym wszystkim przychodzi Bóg. Przychodzi Bóg do Abrama i mówi: wyjdź ze swojej ziemi, zostaw swoich krewnych, dom swojego ojca i idź do ziemi, którą ci wskażę. Ja widzę w kontekście tego, co było wcześniej, ja widzę jedną rzecz. Nie patrz na to, co było, nie patrz na swoją rodzinę, nie patrz na to, ale spójrz teraz na mnie i idź do ziemi, którą ja mam dla ciebie. Przestań patrzeć na to, co było. Przestań patrzeć na tych, którzy się zatrzymali. Przestań patrzeć na settlersów. Idź do ziemi, do której ja cię powołuję. I Abram to robi. Wychodzi. I wersety od 2 do 4. Tutaj jest nagroda. To jest nagroda za to, kiedy wchodzisz w swoje przeznaczenie. To jest nagroda dla Abrama, kiedy wchodzisz w swoje przeznaczenie. A wywiodę z ciebie wielki naród i będę ci błogosławił i rozsławię twoje imię i staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił błogosławiącym tobie, a gardzącym tobie przeklnę i będą błogosławione w tobie wszystkie plemiona ziemi. Abram wyruszył więc tak, jak mu polecił Pan, a poszedł z nim również Lot. Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu i poszedł do ziemi Kanan, tam, gdzie Bóg mu kazał pójść. Kiedy wchodzisz w Boże przeznaczenie, kiedy to ziarno, które Bóg włożył w ciebie, kiedy ono się uaktywnia, posłuchaj mnie bardzo uważnie, Bóg przez twoje życie zaczyna budować coś, co jest niezwykłe. Świat nigdy nie ujrzy tego, co Bóg włożył do twojego serca, jeśli nie wyjdziesz z Ur Chaldejskiego. Jeśli nie wyjdziesz i nie pójdziesz w miejsce swojego przeznaczenia. Świat nigdy tego nie zobaczy. To jest ciągle w tobie, ale kiedy to się odblokowuje, to tak jak w przypadku Abrama. Wywiodę z ciebie wielki naród. Bóg z ciebie coś zrobi. Bóg weźmie to przeznaczenie, które umieścił w tobie i coś z ciebie zrobi. Problem wielu z nas polega na tym, że my sami sobie wmówiliśmy, co jest naszym powołaniem i przeznaczeniem. My sobie wmówiliśmy. To nie ma nic wspólnego z Panem Bogiem. Znaleźliśmy sobie, że teraz moim powołaniem jest to czy tamto. Teraz moim powołaniem nie jest budowa kościoła. Moim powołaniem nie jest budowa domu w Borkach. Moim powołaniem nie jest, to nie jest moje powołanie. Moim powołaniem nie jest wychowywanie moich dzieci. To jest mój obowiązek. To nie jest moje powołanie. Moje powołanie jest zupełnie czymś innym. i wierzę, że Bóg przez to, co włożył do mojego i Twojego serca, chce coś zrodzić. Zrodzić coś, co będzie fascynujące. Zrodzić coś, co będzie niezwykłe. Zrodzić coś, czego jeszcze nikt nie widział. To jest w Tobie. To jest w Tobie. Nie obrażaj Boga swoim miernym życiem. Bo w Tobie jest więcej. Rozumiesz, w Tobie jest więcej. Bóg w Twoje serce włożył mnóstwo. A jeśli masz mnóstwo, to nie żyj jakimś skrawkiem albo okruchem. Wyciągnij z tego absolutne mnóstwo. Po drugie, Bóg powiedział do Abrama, będziesz błogosławiony. Po co? Aby błogosławić. Celem przeznaczenia jest to, aby być błogosławieństwem dla innych ludzi. Celem mojego przeznaczenia, celem bycia błogosławionym przez Boga jest to, aby błogosławić innych ludzi. Ja jestem błogosławiony, aby być błogosławieństwem. Ja jestem błogosławiony, aby być błogosławieństwem. Wiecie, co oznacza Abram? Dostojny ojciec. Ale Bóg zmienił imię Abram z wywyższonego, dostojnego ojca. Zmienił jego imię i zmieniając jego imię pokazał, jakie jest jego powołanie. Wiecie, co oznacza Abraham? Ojciec wielu. Przez całe twoje życie być może do tej pory, jeśli nie odkryjesz swojego powołania, będzie ciągle chodziło tylko i wyłącznie o ciebie. Dostojny ojciec. Dostojny ojciec. Kiedy przychodzi Bóg, kiedy przychodzi Jego przeznaczenie, Bóg nie nazywa Cię już w taki sposób, jak zostałeś nazwany. Już nie jesteś Abram, ale jesteś Abraham, bo Abraham oznacza ojciec wielu. I tu już nie chodzi o wywyższonego ojca, tu już chodzi o wielu. To chodzi do przemieszczenia jakby koncentracji, przemieszczenia fokusu. Już nie jesteś, nie chodzi o Ciebie, chodzi o tych wielu, których Bóg chce z Ciebie zrodzić. Chodzi o wielu. Abram, wywyższony ojciec. Abraham, ojciec wielu. Egoizm polega na tym, że ciągle jesteś Abramem. Boże przeznaczenie powoduje w twoim życiu z ciebie człowieka, który zaczyna żyć dla innych ludzi. W Arce Noego nie został uratowany tylko Noe. Z Egiptu nie uratował się tylko Mojżesz. Przez pokonanie Goliata Dawid nie poczuł się dobrze, bo on jest teraz bohaterem, wielkim bohaterem. Nie. Dawid uwolnił z opresji wroga całego Izraela. Pan Jezus przychodząc na ziemię nie przyszedł dla siebie, ale przyszedł dla innych. Piotr został powołany nie dla siebie, ale dla innych. Paweł został powołany nie dla siebie, ale dla innych. Samson został powołany nie dla siebie, ale dla innych. I każdy człowiek w Biblii został powołany po coś. I to nie ma nic wspólnego z Tobą. To wyjdzie z Ciebie, ale tutaj chodzi o wielu. Tu nie chodzi o Ciebie, tu chodzi o wielu. Bo Twoje przeznaczenie jest połączone jak ośmiornica z innymi ludźmi. Dalej Bóg mówi, a gardzących Tobie przeklnę. Abraham, Bóg mówi, nie mówi do Abrama, a przeklinających Ciebie, gardzącymi Tobie przeklinaj. Bóg mówi, gardzącymi Tobą i innymi ludźmi. Ja się tym zajmę. Każde powołanie, każde przeznaczenie ma automatycznie swoich wrogów. Powiem Ci, problemy w Twoim życiu, dziękuj Bogu za to. Naprawdę, jakby nie było problemów w Twoim życiu, to znaczy, że to, co robisz, i nawet nie jest atakowane przez diabła w żaden sposób, bo nie jest to dla niego groźne. Każde przeznaczenie, każde powołanie ma swoich wrogów. Ale Bóg się tym zajmie, a nie Ty. Bo Paweł powiedział, że nie toczymy boju z krwią i z ciałem. Krew i ciało to są ludzie. Nie walczysz z ludźmi. Nie walczysz z ludźmi, ale walczysz z tym, co steruje tymi ludźmi. Nie ludzie. Ludzie nawet nie wiedzą, że są sterowani. Kapłani nie mają o tym pojęcia. Problemy w Twoim życiu nie są wywoływane przez ludzi. Są wywoływane przez tych, którzy manipulują tymi ludźmi. To są duchowe byty. Ale Bóg mówi, ja się tym zajmę. Bóg mówi, ja się tym zajmę. Gardzących Tobą ja przeklnę. I będą błogosławione w Tobie wszystkie plemiona ziemi. Zadam Ci takie coachingowe pytanie. Gdzie widzisz siebie za 10 lat? Wiesz, gdzie ja widzę siebie za 10 lat? Widzę siebie za 10 lat w takim miejscu, że będę miał problem znaleźć czas, aby szkolić wszystkich misjonarzy zakładających kościoły w Polsce. Że nie będę miał na to czasu, ponieważ będzie tak wiele roboty. Że będę musiał mówić, odmawiać ludziom, którzy zapraszają mnie, aby przyjechał i pomógł im szkolić ludzi do zakładania kościołów, że będę musiał odmawiać, bo nie mam czasu, bo w tym miejscu muszę być tam czy tam. Ja widzę siebie tam za 10 lat. Ale Efezjan 3:20 mówi tak, o czym nawet nie pomyślałeś, to, czego nawet nie byłeś sobie w stanie wyobrazić, Bóg ma moc uczynić przez Twoje życie. Pamiętam, jak z moją żoną, która wtedy nie była moją żoną, tylko była kandydatką, zresztą jedyną. Trafiło się ślepej kurze ziarno, mówię o sobie. Siedzieliśmy na tak zwanym murku w Słoneczku. To było Słoneczko, to był taki bar piwny. Tam spora część zacnego Olesna przesiadywała wieczorami, szczególnie w czasie wakacji, koło basenu, znaczy byłego basenu, bo teraz tego basenu już nie ma. I siedzieliśmy wtedy na ławeczce. Ja siedziałem po prostu jak James Dean z papierosem w ręku, udając mądrego człowieka, będąc totalnie głupim idealistą. Siedziałem obok mojej Krysi. Popatrzyłem na nią. Nie byliśmy w ogóle nawróceni wtedy. Powiedziałem tak. Kur, Krysia. W życiu musi być coś więcej. Teraz tym bardziej się przejęliście tym kur, niż to, że w życiu jest coś więcej. Dosłownie tak powiedziałem. Mówię, Krysia, nawet jeśli my będziemy małżeństwem, no to co? Ja znajdę robotę, ty znajdziesz robotę, będą dzieci, później te dzieci dorosną, wyjdą z domu, później będą miały swoje dzieci. Później będziemy odwiedzać te wnuki. I co, później umrzemy i znajdziemy się po prostu na cmentarzu, naprawdę? O to chodzi? O to chodzi? W moim sercu człowieka nienawróconego było coś, co było niezgodą na to, aby osiąść w miejscu i wyczekiwać i być jak dyzio na zielonej łące i tylko marzyć i gadać. Wiedziałem, że jest w życiu coś więcej. Bo w księdze kaznodziei Salomona jest napisane, że Bóg wszystko pięknie uczynił i nawet w serca nasze włożył wieczność. Nie wyprzesz się wieczności, która jest włożona do Twojego serca. Nie wyprzesz się przeznaczenia, które Bóg włożył do Twojego serca. Możesz to uciszać, możesz to odkładać, ale nie wyprzesz się tego. Moim największym marzeniem jest to, abyś Ty mógł odnaleźć to, do czego Bóg cię powołał. Po co Bóg cię stworzył, po co cię umieścił właśnie w tym czasie, w roku 2022. 6 lutego jesteś dzisiaj w tym miejscu. Jesteś po coś. Nie jesteś bez sensu, jesteś po coś. Czy już wiesz po co? Powiem wam zupełnie szczerze. Ja jestem szczęśliwym człowiekiem. Jestem naprawdę szczęśliwym człowiekiem. Nie oznacza, że jestem człowiekiem bez problemów. Szczęście nie oznacza życia bez problemów. Szczęście oznacza życie z sensem i poczuciem sytości, spełnienia i przeznaczenia. Ja jestem szczęśliwym człowiekiem. Naprawdę, ja jestem szczęśliwym człowiekiem. Kocham to, co robię, kocham to, kim jestem, kocham siebie, bo muszę kochać siebie, bo nie będę kochał siebie, to nie będę kochał innych. Jestem szczęśliwym człowiekiem. Z jednego prostego powodu. Poznałem Chrystusa, który odblokował to, co było w moim sercu, zanim Go poznałem. Ale On to odblokował. Nie wiem, w jakim miejscu ty dzisiaj jesteś. Wiem, że cała pandemia ma potencjał, aby cię zatrzymać. Aby cię zatrzymać w miejscu. Pandemia ma potencjał, aby cię zatrzymać. Ale to od ciebie zależy, co z tym zrobisz. Od ciebie zależy, co z tym zrobisz. Ja tam idę dalej. Nie zostaję w Haranie. Nie chcę tam być. Ja chcę iść dalej. Chcę iść dalej i dalej i dalej i dalej. W piątek, kiedy byliśmy z Krysią w Borkach Wielkich i wyszliśmy na pola, czyli wyszliśmy przez furtkę i tak sobie idziemy, ja mówię do Krysi, tak patrzymy na ten domek bez dachu. Mówię, Krysia, ty chcesz się już tutaj zestarzeć, tak? Krysia mówi, no ja bym chciała się tu zestarzeć. A ja już wiem, że ja się tam nie zestarzeję. Ja już wiem. Ja już wiem, że Bóg nas tam wyśle, abyśmy nacieszyli się przez jakiś czas, a później Bóg mówi, ale jest coś więcej. I będzie taki czas, kiedy już nie będziemy mieszkać w tamtym domku. Dlatego, że Bóg ma ciągle więcej. Bóg ma ciągle więcej. Bóg ma ciągle więcej. Chcę ci zadać pytanie. Czy ty jesteś szczęśliwym człowiekiem? Tak szczerze. Czy jesteś szczęśliwym człowiekiem? Jeśli nie jesteś szczęśliwym człowiekiem, to są dwa powody tej sytuacji. Albo nigdy nie poznałeś Boga, albo po drugie, nigdy nie odkryłeś swojego przeznaczenia i w nim nie żyjesz. Możesz mieć wszystko i być nieszczęśliwy. Amen? Powstańmy. Skoro Bóg daje to słowo, to chce ci coś powiedzieć. Bóg nie daje, Bóg nie głosi kazań, które powodują coś takiego, że tego już się nie da zmienić. Kiedy Bóg mówi do ciebie dzisiaj, to wierzę, że jest szansa, aby to zmienić. Jest szansa, by coś z tym zrobić. Zacznij robić cokolwiek. Zacznij robić cokolwiek. Cokolwiek. Jeśli nie wiesz, jakie jest przeznaczenie, zacznij robić cokolwiek. Bóg powołuje ludzi, kiedy oni są w pracy. Bóg powołał apostoła Piotra, kiedy on łowił ryby. Bóg powołał Pawła, kiedy ten jechał prześladować chrześcijan. Bóg powołał wielu ludzi, oni coś robili. Bóg powołuje ludzi, którzy coś robią.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.